Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu! Kolejny odcinek, podnośnik, audycja niezależna z Brooklynu, górale z tej strony, kłaniam się. Dzisiaj waszym gościem jest Sylwia, która od 5 lat mieszka w Nepalu. Sylwia ostatnimi czasy podróżuje właśnie między Azją, Stanami Zjednoczonymi i Polską i specjalnie dla was opowie wam o tym miejscu, o tym kraju. Zapraszam.
Na imię mam Sylwia Pysz. Marek poprosił mnie dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o Nepalu. Spędziłam tam 5 lat, no i teraz cały czas podróżuję między Polską, Stanami a Nepalem. Co mi jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo to było trochę tak, że najpierw byłam w Stanach, pracowałam tutaj rok i zaoszczędziłam sobie kasę, żeby pojechać dookoła świata. No więc wiedziałam, że zawsze chcę jechać do Tybetu, już jako mało dziecko, tak? Wiedziałam, że takim moim marzeniem jest właśnie pojechać do domu Dalaj Lamy. No i tak sobie postanowiłam, że wyczytałam sobie właśnie gdzieś tam, że najlepiej do Tybetu dostać się przez Nepal. Więc kupiłam sobie bilet do Nepalu, ale z taką myślą, że w Nepalu to spędzę trochę czasu, bo generalnie jadę do Tybetu. No i to miał być taki mój pierwszy, że tak powiem, przystanek, tak? W tej podróży dookoła świata. No ale stało się tak, że jak tam przyleciałam do tego Nepalu, nieautentycznie tak było, przyleciałam do Nepalu, pamiętam, to była noc, pierwsza nad ranem i miałam takie niesamowite poczucie, że nie muszę już nigdzie jechać, że to jest mój dom, że to jest moje miejsce na świecie. I zostałam. No tak właściwie zostałam 5 lat. Także to było takie niesamowite uczucie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze gdzieś tak się czułam. Możliwe, że trochę w Vermont, ale generalnie właśnie tak poczułam. Nie wiem, co to było, nie wiem. To było jakieś takie, coś takiego bardzo magicznego, że w tym mieście i w tych ludziach w ogóle. Taka bardzo, bardzo wysoka wibracja, zupełnie inna energia i nie tylko inna energia ludzi, ale w ogóle miejsca. Zupełnie inna wibracja, nawet żeby wejść w tą wibrację ciałem, tak ja przynajmniej potrzebowałam parę dni, żeby wejść na zupełnie inny poziom. I to jest coś takiego, nawet to trudno mi jakoś opisać słowami, ale to jest coś takiego bardzo mistycznego, coś takiego w ogóle niesamowitego. I za każdym razem tak miałam, że kiedy jechałam do Nepalu, to musiałam wejść na zupełnie inny poziom, jak gdyby, właśnie ciałem, żeby się tam odnajdywać. Zatrzymało mnie to coś, co nazwałam domem. I naprawdę tak było. To po prostu był mój dom i poczucie, że ludzie tam są świadomi i że są szczęśliwi i że są spełnieni, chociaż są biedni, bardzo biedni. Bo chyba ja podróżowałam bardzo dużo po świecie i najbiedniejszych ludzi, jakich spotkałam, spotkałam w Nepalu. Są naprawdę bardzo biedni, ale są szczęśliwi, życzliwi, serdeczni, spełnieni, uśmiechnięci. I to mnie od razu tak bardzo ujęło, że my mamy wszystko. Mamy wszystko naprawdę. Wszystko, co chcemy. Właściwie możemy mieć wszystko, co chcemy. I nie jesteśmy z tym szczęśliwi. Ciągle chcemy więcej i więcej, a oni nie mają nic i są szczęśliwi. Jak to jest? Jak gdyby dlatego to mnie też tak zatrzymało. Jak to jest możliwe? Chciałam wiedzieć, jak to jest. Chciałam to zobaczyć, dotknąć, tak? Dlatego zostałam.
Gdzie mieszkasz w Nepalu?
W Katmandu.
To jest stolica?
To jest stolica. Katmandu jest stolicą Nepalu. Jakieś 3 miliony osób. Z tym, że Katmandu to jest trochę takie jak Trójmiasto w Polsce, tak? Bo jest Katmandu, Bhaktapur i Patan. I to jest właściwie tak, że nie ma różnicy, nie widać tego, że jak gdyby Katmandu jest i Bhaktapur i Patan, to jest jedno miasto, aczkolwiek to są 3 miasta. Nepal to jest taki no, dosyć mały kraj, położony pomiędzy Indiami a Chinami. Kiedyś właściwie pomiędzy Tybetem, tak? Dzisiaj Tybet jest zajęty, tak? Przez Chiny. Natomiast ja zawsze mówię, że pomiędzy Indiami i Tybetem nadal. Populacja 25 milionów osób. Jest tak mniej więcej 3 razy mniejsza jak Polska. Więc dosyć tak zamieszkały, biorąc jeszcze pod uwagę, że jest, prawda, bardzo górzyste. Więc bardzo górzyste, bo 8 z największych szczytów Himalajów znajduje się właśnie w Nepalu. Najwyższa wioska w Nepalu, o której słyszałam, to jest 5400 metrów nad poziomem morza. To jest najwyższa wioska, gdzie ludzie żyją, mają zwierzęta, uprawiają rolę. Ja mieszkam na 1300 metrów. Najwyżej byłam na 6000. 6000, no ledwo weszłam na ten szczyt, ale weszłam. Udało się. Właściwie się wgramoliłam. Dużo osób o tym nie wie, ale generalnie Mount Everest jest najwyższą górą świata i jest jedną z łatwiejszych gór, którą można zdobyć. Jeśli chodzi o Himalaje, tak? Jest bardzo proste podejście. Także jak się czasami ktoś szczyci i mówi, a byłem na Mount Everest, to okej. To nie jest takie trudne, naprawdę. Jest to jedna z łatwiejszych gór w Himalajach do zdobycia, jeżeli chodzi o wejście. Od strony Nepalu oczywiście, bo od Tybetu jest już dużo trudniejsze. Mój mąż jest Nepalczykiem.
A jak ma na imię?
Druba. Co znaczy gwiazdeczka. I taka jest gwiazdeczka. Tak, no ja mieszkałam z Nepalczykami. Praktycznie w ogóle nie miałam jak gdyby kontaktów z turystami, że tak powiem, tak. Mieszkałam w nepalskiej dzielnicy, właśnie w Katmandu. Chodziłam do koledżu tam. Nauczyłam się nepalskiego, no bo miałam męża Nepalczyka, więc jak gdyby też chciałam rozumieć, co dookoła mnie mówią, tak? Więc się nauczyłam, nie jest to łatwy język, bo uczyłam się z półtora roku, dosyć długo. Co jest niesamowite dla mnie w Nepalu, to jest to właśnie, że za każdym razem to bardzo odczuwam, jak tam jeżdżę, ta obecność świątyń wszędzie, po prostu wszędzie są świątynie. I tak, świątynie buddyjskie, hinduistyczne, na każdym rogu, po prostu widzisz modlących się ludzi. Tak gdyby religia jest bardzo ważną częścią życia każdego człowieka. Bardzo ważną. To jest w ogóle niesamowite właśnie, że wszędzie są klasztory. To jest coś niesamowitego. Wszędzie ci modlący się ludzie i dla mnie to było właśnie takie bardzo... Ten zapach w ogóle też w Katmandu. Ten zapach kadzideł. Te dzwonki. Nie wiem, te dzwonki właśnie w klasztorach i wszystko, co jak gdyby się... To tworzy ten klimat, ale zapachy też są takie bardzo niesamowite, takie mocne i takie maślane, że tak powiem. Nepalczycy są bardzo religijni, ale nie są tacy obsesyjni. To znaczy ja myślę, że oni w ogóle tak zawierzają wszystko Bogu, tak? Tam są różne święta, tam się na przykład chrzci księżyc, prawda? Czy oni w ogóle wierzą w różne takie rzeczy, no nie wiem, widzą też różne rzeczy, na których my w ogóle nawet nie zwracamy uwagi, ale myślę, że tam Bóg jest wszechobecny, że tak powiem. Jest bardzo ważny. Mają ołtarzyk w domu, tak. Palą te kadzidełka, oddają cześć, palą też światełka, przynoszą kwiaty, składają ofiary z mleka na przykład. Praktycznie w każdej wiosce jest jakaś mała świątynia. I jest zawsze kapłan, do którego się przychodzi. I kapłan to jest osoba, która zajmuje się trochę też astrologią i ona podejmuje, znaczy ona pomaga w podejmowaniu ważnych decyzji w życiu. Znaczy ważnych decyzji. Na przykład oni chodzą do kapłana nawet w momencie, kiedy pytają się, czy to jest dobry moment, żeby sadzić ryż, tak? Czy to jest dobry moment, żeby na przykład się dzisiaj przeprowadzić? Czy to jest dobry moment, żeby kiedy na przykład wydać córkę za mąż, tak? Czy to jest dobry moment, żeby kupić krowę? Ze wszystkim chodzi się do kapłana. Kapłan nazywa się Bramin, tak? To jest nazwa jak gdyby kapłana. Kapłan jest tam... No kapłan to jest jak mędrzec, tak? To jest ktoś, kto zna prawdę, tak? System kastowy jest naprawdę straszny w Nepalu. Jest dużo gorszy niż w Indiach. Bardzo dzieli ludzi. No jest to dosyć przerażające, bo on się tam w Indiach częściowo został obalony, tak? Są zresztą rejony, gdzie w ogóle praktycznie już ludzie zapomnieli, co to jest system kastowy. Natomiast w Nepalu on, poza może Katmandu, tak? To on się jeszcze bardzo utrzymuje. Co to znaczy? To znaczy, że to dzieli ludzi. Są cztery grupy kastowe w Nepalu. Najwyższą grupą są Bramini, czyli właśnie kapłani, tak zwani mędrcy, ludzie, którzy są uczeni też, tak? Najniższą grupą są tak zwani untouchables, czyli nietykalni, niedotykalni. I co to znaczy? Czym oni się różnią? Na przykład tym, że ja na przykład, jeżeli jestem braminem, powiedzmy, nie mogę w swoim domu gościć kogoś, kto jest z innej kasty. Czyli nie mogę mu podać wody, nie mogę go zaprosić do swojej kuchni, właściwie nie mogę go dotknąć. Tak samo on nie może dotykać mnie. Nie możemy spożywać tego samego jedzenia. Czyli na przykład bramini mogą spożywać kozę, natomiast nie mogą spożywać już kury. Mięsa kury, ja mówię, tak? Na przykład mięsa kury czy świni. Natomiast ci z niższej kasty nie mogą jeść kozy, a spożywają świnie i kury. Tak właśnie dzieli system kastowy ludzi. Bramini, później są czetri, troszeczkę niżej. Oni też są, to jest taka druga, wyższa kasta. Aha, co jeszcze jest ważnego w kastach? Że jak gdyby każda kasta ma przypisany inny zawód. Czyli ci bramini i czetri to są z reguły właśnie mędrcy, uczeni. Później trzecią kastą są newarowie. To jest najpopularniejsza kasta, największa kasta w Nepalu. To są kupcy. To jest dosyć bogata kasta. Natomiast ma zupełnie... Aha, każda jest jeszcze z kast ma jak gdyby zupełnie inne tradycje. Czyli oni wszyscy wyznają hinduizm, natomiast on troszeczkę się różni. To znaczy, że mają inne festiwale, mówią troszeczkę innym językiem. Ja na przykład nie rozumiem, co mówią newarowie, bo oni mówią w swoim języku newarskim, chyba tak się nazywa. Newari, przepraszam, newari, nie wiem, jak to się tłumaczy. Oni mówią w swoim języku, także ja w ogóle nie rozumiem, co oni mówią. Mają troszeczkę inne święta, właśnie tak jak mówię, spożywają inne mięso, troszeczkę inne tradycje, wykonują inny zawód też, tak? Także na przykład mój mąż, który jest braminem, nie może nawet pracować z kimś, kto jest z kasty Newari, tak? Najgorszą kastą są untouchables, tak? Czyli ci jakby nietykalni, którzy zajmują się, takie najgorsze prace mają. A najgorszą pracą w Nepalu to jest szycie butów na przykład dla kogoś, tak? Bycie szewcem, albo bycie krawcem, albo palenie zwłok przy pochówku, tak? Na przykład przy pochówku. To są takie najgorsze prace, jakie można wykonywać. I to tym zajmują się właśnie ci nietykalni. Jaki tam jest system polityczny? Wiesz co, ja w tym momencie ci na to nie odpowiem, bo to się tak zmienia, że tu potrzeba byłoby teraz druby, który mógłby o tym opowiedzieć, aczkolwiek i on tego do końca nie wie. Generalnie ostatnio było tak, że maoiści byli u władzy. Nie, tam jest trochę to wszystko skomplikowane, tam jest niepoukładane. Ja na przykład byłam w szoku. Ja byłam w szoku osobiście, jak jakiś czas temu widziałam, jak tam się głosuje. Czyli jak się wybiera na przykład tam, prawda, z listy jakąś tam osobę. Ponieważ jest tak, że chyba 60% ludzi nie potrafi pisać i czytać. Nie jest prowadzona ewidencja ludności. Znaczy jest prowadzona ewidencja ludności od chyba 2003 roku. No ale to znaczy, że nie obejmuje ona jak gdyby tego, co się działo wcześniej, tak? To jest troszeczkę skomplikowane. Czyli głosuje się w ten sposób, ponieważ ludzie nie potrafią czytać i pisać, to jak gdyby wskazują na kartce papieru zdjęcie, prawda, tej osoby, na którą chcą głosować, a to, że głosowali, zaznacza się im tak, że markerem się skreśla im paznokcie, jak gdyby, tak? To znaczy, że ta osoba już głosowała, nie może drugi raz podchodzić do głosowania. Natomiast wiesz, to jak gdyby prowadzi do nadużyć też. No to jest prawda proste, tak? Że to nie może być jakiś system, który jest jednak wiarygodny i bezpieczny, tak? Jest też tak, że ponieważ nie ma ewidencji ludności, to jak gdyby często się zdarza na przykład, że ludzie zawierają małżeństwa z więcej niż jedną osobą, tak? Jest to nielegalne w Nepalu, posiadanie więcej niż jednej żony, ale zdarza się, że na przykład ktoś, kogo stać, ma dwie czy trzy żony. W ogóle ludzie nie znają swojej daty urodzenia. Ja byłam i raz w szoku, jak się pytałam. To nie jest po prostu tam istotne. Jedzenie jest naprawdę bardzo dobre w Nepalu. Oni mają w ogóle warzywa takie bardzo organiczne właściwie. Tam się nie stosuje żadnych chemikaliów, pestycydów. Więc te warzywa też są mniejsze. Kalafior jest bardzo malutki, tak? Marchewka ma troszeczkę inny kolor. Wszystko jest takie bardzo, bardzo naturalne. I oni jedzą tradycyjne jedzenie nepalskie, to jest dalbat. Dalbat to znaczy ryż z zupą z soczewicy i do tego jakieś warzywa, tak? I to się je dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Zagryzają chili, po prostu wkładają chili do buzi i je gryzą. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Je się ręką też, prawą ręką, tak? Nie używa się sztućców. W Katmandu je się na talerzach, natomiast w wioskach je się ciągle na liściach zrobionych, znaczy je się na talerzach zrobionych z liści, suszonych liści, takich jednorazowych. No właśnie mają problem z prądem, nie ma prądu generalnie. W ogóle nie ma prądu w wioskach. W Katmandu jest prom 4 godziny w ciągu doby. Teraz. Porę roku w Nepalu. Właściwie są dwie pory. Monsun i... jak to nazwać? Monsun i pogoda bez i pora bez monsunu chyba. Tak to się nazywa chyba. Monsun i brak monsunu. Czyli pora deszczowa i pora sucha. Pora deszczowa zaczyna się czerwiec. Czerwiec, może nawet już maj. Może połowa maja chyba właściwie. Połowa maja, czerwiec, lipiec, sierpień. I od września pora sucha. Także pada, jeżeli zaczyna padać w maju, to pada codziennie. Pada codziennie parę godzin, tak naprawdę pada porządnie. A potem potrafi nie padać już miesiącami. Jest taka bardzo sucha. No oczywiście, turyści odwiedzają Nepal. Turyści uwielbiają Nepal. Znam wiele osób, które pojechały tak jak ja i już zostało. Nigdy stamtąd nie wróciło, także... Nepal jest bardzo turystycznym miejscem i będzie turystycznym miejscem, dlatego że ma Himalaje i są ludzie, którzy kochają te góry i jeżdżą w te góry i też jest część osób, która... poszukuje nauk Buddy, więc jest to odpowiednie miejsce, żeby jechać. Więc ja myślę, że to jest kraj, który będzie zawsze odwiedzany. Komunikacja to jest tragedia w Nepalu. To jest, brakuje dróg. Nie, po prostu to jest w ogóle tragedia. Jest jedna jakaś główna droga, tak zwany highway. Właśnie z tymi autobusy są. Natomiast ponieważ brakuje dróg, to wszystko pokonanie 20 kilometrów zajmuje 2 godziny. Ja nie żartuję sobie. Czyli żeby się wydostać z Katmandu i dostać się na przykład do pięknego miejsca pod Katmandu, 23 km do Nagarkot, które po prostu uwielbiam. To jest bardzo piękne miejsce. Bardzo takie właśnie też czyste, jest piękny widok na góry. Pięknie można właśnie obserwować góry stamtąd. Miejsce widokowe. To zajmuje w granicach, 23 km zajmuje 2,5 godziny. Nie autobusem, bo autobusem podejrzewam, że 4 godziny, tylko samochodem. 2,5 godziny, 23 km. Także drogi są takie, że ich praktycznie nie ma. Także różnice są bardzo duże. Na początku było mi... Nie zawsze mi było trudno. Ja nie mówię, że mnie tam zostałam i było zawsze super. Nie, było trudno. Były momenty takie, że się pakowałam, denerwowałam i stwierdziłam, zostawiam to wszystko i jadę. Ale jednak zwyciężało coś innego. Na przykład miałam taką sytuację, to jest trochę śmieszne. Miałam taką sytuację na przykład, że w restauracji zamówiłam jakieś jedzenie. I to było 2 razy właściwie. Raz zamówiłam herbatę, przy czym kelner, przy czym ona była zimna i kelner, żeby sprawdzić, czy jest zimna, włożył mi palca do herbaty. I uważał, że jest totalnie okej. Okay. Jeszcze się kłócił, że jest ciepła, więc... A drugie to w ogóle było niesamowite. Też zamówiłam jakieś tam chapati. Aha, to jest taki jak gdyby chlebek, tak? Który zrobiony jest tam z mąki, z wody właściwie. Chapati tak się nazywa. I kelner niósł mi te chapati spadły mu na podłogę, po czym... No to było w ogóle przy mnie i on je podniósł i zaczął tam klepywać te chapati i twierdził, że też jest wszystko okej. Okay. Ja mu mówię, że no nie, no w ogóle, no przed chwilą jak gdyby ci to spadło na podłogę. On mówi, no it's okay, no problem. No problem, tak. Także są bezproblemowi totalnie w ogóle. Nepalczycy noszą swoje tradycyjne swoje. Czyli tak zwane dla kobiety kurta sural. To jest taki strój nepalski. To są takie jak gdyby spodnie. I na to trochę wygląda jak taka sukienka, tak? Ale taka jak gdyby, nie wiem jak to nazwać. Taka dłuższa bluzka, że tak powiem. One są bardzo kolorowe. Bardzo kolorowe. Natomiast mężczyźni też mają taki swój strój tradycyjny tybetański, znaczy przepraszam, nepalski strój, nie wiem jak go opisać, trochę trudny jest do opisania i taką czapkę zawsze noszą też wszyscy mężczyźni. Ta czapka jest bardzo ważna w ich życiu, tak. Ona świadczy o tym, że jest się z Nepalu. Bardzo charakterystyczna czapka. Tak. Oczywiście, że Yeti istnieje. Ja też tak mówię, że Yeti istnieje. Jest wyznaczona nagroda nawet za złapanie Yeti i... 10 000 dolarów. Nawet są Yeti Airlines. To są międzynarodowe linie. Znaczy to są nie, narodowe ich linie. Yeti Airlines. Tak? Okay. Każdego coś innego interesuje, tak? Ja pojechałam tam z innych powodów, niż na przykład pojechałby ktoś inny, tak? Ja pojechałam tam trochę jak gdyby dla buddyzmu, tak? Żeby odnaleźć jak gdyby nauki Buddy, tak? Ja pojechałam po to. Natomiast generalnie ludzie jeżdżą po to, żeby zobaczyć Himalaje. No, jest to właściwe miejsce. Szlaków turystycznych mają tam do wyboru, tak jak chcą. Bardziej takich turystycznych, to znaczy na przykład Annapurna chyba. Szlak wokół Annapurny jest bardzo turystycznym szlakiem. Co to znaczy? To znaczy, że samochody tam nie jeżdżą, ale możesz go nie tylko Nie musisz iść pieszo. Gdyby przez cały ten szlak przeprowadzić się na przykład jak? Albo możesz jechać na koniu na przykład, tak? Albo mogą cię nawet nieść tam szerpowie. Także jest dosyć dobre zaplecze dla turystów. To znaczy, że możesz nawet zjeść szarlotkę albo pizzę. Są super hotele. Masz ciepłą wodę, jest prąd, tak? Jeśli weźmiesz mniej popularne szlaki, czyli na przykład szlaki wokół Langtang, to są takie szlaki, które są bardzo mało turystyczne, dlatego że tam nie ma całego tego zaplecza dla turystów, czyli brakuje tych guesthouse'ów wszystkich i często na przykład musisz spać w namiocie albo gdzieś w jakiejś kuchni u kogoś, tak? Nie ma prądu, więc nie ma ciepłej wody, tak? I one są już mniej atrakcyjne. Ja zawsze wszystkim znajomym, którzy przyjeżdżają, polecam ten bardziej... Taki realny Nepal, a dla mnie realny Nepal to jest ten Nepal, który nie jest stworzony dla turystów, tak, którzy tam masowo przyjeżdżają. Jest bardzo ciekawy kompleks świątyń hinduistycznych w Katmandu, Bhaktapur i Patan. I niesamowita historia tego jest taka, że jakieś 150 lat temu było bardzo duże trzęsienie ziemi, w Nepalu. I generalnie wszystko tam zostało zniszczone, oprócz właśnie tych świątyń. To jest kompleks świątyń, który przetrwał i tam się nic nie stało. Niesamowite są. To jest po prostu tak piękny kompleks świątyń. To, jak wyglądają domy w Nepalu, zależy od rejonu, w którym oni żyją. Generalnie w Katmandu stawia się domy z cegły, tak? Takie dwupoziomowe. Nie są jakoś chyba starannie budowane te domy. Nie muszą być, dlatego że tam generalnie klimat w Katmandu jest zawsze ciepło. Zimą temperatura w nocy nigdy nie spada poniżej zera. W ciągu dnia nie spada poniżej 15 stopni na plusie, tak? W ciągu dnia zimą, tak? Więc jest ciepło. Latem maksymalnie jest 40 stopni. Maksymalnie. Myślę, że najgorsze miesiące to jest, tak mówię, lipiec, sierpień. To jest maksymalnie 40 stopni. Kuchnie mają na zewnątrz, najczęściej na tarasach. Ponieważ nie mają prądu, więc nieznane są im lodówki tak naprawdę. Żywności się nie przetrzymuje. Jeżeli się coś przetrzymuje, to czasami się ją suszy. To znaczy suszą niektóre rodzaje warzyw i suszą też na przykład ryby. W zależności od rejonu, gdzie mieszkają, budują domy z surowca, który występuje. Czyli na przykład gdzieś wysoko w górach buduje się domy z kamieni. Gdzieś na przykład w Dolinie Teraj, tam gdzie nie ma gór, buduje się na przykład szałasy, prawda? Z jakichś tam liści palmowych, tak? Albo na przykład domy też gliniane, z gliny. Tych samych praw nie mają kobiety i mężczyźni, czyli generalnie jest tak, że zacznę od tego, że tam nadal obowiązuje system aranżowania małżeństw. Wydaje mi się, że odkąd maoiści weszli do władzy, została też zmieniona konstytucja, która mówi, że małżeństwa można zawierać po 18 roku życia, natomiast do niedawna funkcjonował system, że w biednych rodzinach aranżowało się nawet małżeństwa dwuletniemu dziecku, tak? Czyli co to znaczy aranżować małżeństwo? Aranżować małżeństwo to znaczy, że w tej samej kaście aranżuje się małżeństwo, jeżeli bramin to z braminem i rodzice jak gdyby robią transakcję, tak zwaną transakcję, czyli rodzice chłopczyka, tak, i rodzice dziewczynki dogadują się razem, ile to będzie kosztować, jak to będzie wyglądać. Generalnie za małżeństwo, za wydanie za mąż płaci ojciec córki albo najstarszy syn. Znaczy najstarszy syn, czyli brat jak gdyby, tak? Siostry, którą on wydaje za mąż. Oni ponoszą koszty ślubu i także dają jej posag. Posag to znaczy dać jej całe wyposażenie, które gdyby ona zabierze ze sobą do swojego męża. Ona od swojego męża nie dostanie generalnie nic. Opuszcza dom i jak gdyby staje się własnością swojego męża. Także dostaje w posagu wszystko. Wszystko to znaczy, nie wiem, pościel, bogatsze, nie wiem, rodziny, telewizor na przykład, tak, garnki, talerze, no wszystko dzbany, nie wiem, co jej jest, prawda, potrzebne. Widzisz, to wszystko zależy, o jakich rodzinach mówimy. Czy mówimy o rodzinach w Katmandu, gdzie wszystko się zmienia, powiedzmy, dzisiaj i jest napływ turystów, więc jak gdyby też, no, zmieniają się relacje międzyludzkie, prawda? Czy mówimy o jakichś wioskach, gdzie nie widziano nigdy białego i gdzie nie ma szkolnictwa? Aha, jeszcze powinnam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Szkolnictwo w Nepalu nie jest obowiązkowe. Jest płatne, jest drogie, więc generalnie nie wysyła się dziewczynek do szkoły. Jeżeli rodzice mają na przykład, nie wiem, dwóch synów i jedną córkę, zawsze pójdzie do szkoły najmłodsze dziecko, ale nie córka, czyli najmłodszy syn, bo najstarszy musi pracować na utrzymanie rodziny. Także szkolnictwo nie jest obowiązkowe, jest chyba wśród kobiet 70% analfabetyzmu, wśród mężczyzn 40%. Bo mówiłam o tym, że aranżowało się jeszcze do niedawna właśnie małżeństwa bardzo małym dzieciom, tak? Małym dzieciom, tak. Dlaczego się tak robiło? Bo w biednych rodzinach łatwiej jest na przykład, w biednych rodzinach i wielodzietnych łatwiej jest zaaranżować to małżeństwo, kiedy dziecko jest małe, bo łatwiej się im jest rozliczyć i, że tak powiem, zapłacić, uzgodnić pewien biznesplan, że tak powiem, tak, może to są brzydkie słowa, ale czy uzgodnić pewien plan, jak gdyby zapłaty za wydanie córki za mąż, czy na przykład, nie wiem, $3 miesięcznie, powiedzmy, tak, przez kolejnych na przykład 10 lat, tak. Jest łatwiej biednym rodzinom tak płacić, aniżeli zapłacić jednorazowo jakąś sumę, tak, na przykład za wydanie córki za mąż. Także dzisiaj jest to nielegalne. Dzisiaj muszą mieć po 18 lat, żeby móc im zaaranżować małżeństwa. Natomiast dalej jest to bardzo popularne i nadal się aranżuje małżeństwa, czyli jak gdyby korzysta się ciągle z pomocy kapłana. Ja na przykład rodzinę znajduję, powiedzmy, potencjalnego kandydata dla swojej córki. Oni mają prawo się spotkać, znaczy oni mają prawo zobaczyć się przed ślubem przez 5 minut, jak gdyby ocenić siebie, że tak powiem. Natomiast kobieta nie może decydować, czy powiedzieć swojego nie. No chyba, że ma bardzo, bardzo liberalną rodzinę i bardzo liberalnego ojca, który jak gdyby, nie wiem, jest na przykład wykształcony i który się jej zapyta, czy ci się podoba, tak? Natomiast generalnie to nie ona wybiera, ojciec jej wybiera. Ona się do tego stosuje, bo uważa, czy ufa, że ojciec wybierze jej dobrego męża, tak? Jeżeli się dogadają na przykład i rodzina stwierdzi, że tak, to jest partner dla mojej córki, to idą do kapłana i kapłan ustala wtedy datę ślubu. Z tym, że w momencie, kiedy obiecają sobie tak, że małżeństwo będzie zaaranżowane, musi być zawarte w ciągu 3 dni. Jak wyglądają one? O, fajnie, fajne są, bawią się bardzo długo, wesela trwają 3 dni, przychodzi na nie mnóstwo osób. I jest tak na tych weselach, że pan młody z całą swoją rodziną i ze swoimi gośćmi idzie do domu panny młodej. On przybywa do jej domu i w tym domu zostaje zawiedzone małżeństwo. Czyli jak gdyby jest tam stworzony ołtarz, z reguły przed domem, specjalny ołtarz, przy którym jest kapłan, jeden czy dwóch, i oni jak gdyby jest cały obrządek jak gdyby zawarcia tego małżeństwa, tak? I jest tak, że generalnie na tym ślubie bawią się rodzice pana młodego, bo jak gdyby to oni zyskują jednego członka rodziny. Czyli dla nich jest to taki bardzo wesoły moment. Wszyscy są szczęśliwi, śpiewają, grają. On też przychodzi z orkiestrą. Natomiast dla rodziny panny młodej to jest trochę taki smutny moment, bo oni jak gdyby oddają tą córkę w posiadanie jak gdyby innej rodziny, tak? Więc jak gdyby tracą członka rodziny i raczej oni są smutni, nie bawią się. Rodzina też panny młodej nie może spożywać posiłku podczas wesela, dlatego że jak gdyby jest to dla nich taki czas oczyszczania, tak? Że oni wydają tylko za mąż, więc jak gdyby nie jedzą na tym weselu, tak? Nepalczycy obchodzą nowy rok i u nich teraz jest 2065. Mają zupełnie inny kalendarz, ale wiesz co, nie pytaj mnie dokładnie, od jakiej daty oni to liczą, bo ja trochę nie wiem. To jest od daty jakiegoś boga też. Z tym, że oni nie celebrują go tak jak my. Dla nich to nie jest, że są jakieś imprezy. Nie. Nie ma tak jak my, że. Tybetańczycy owszem obchodzą Losar. Oni go obchodzą gdzieś w kwietniu. I oni go już bardzo, bardzo hucznie obchodzą, z tym, że nie obchodzi się go w nocy, tylko obchodzi się go w dzień, w ciągu dnia, jak gdyby obchodzi się święto Nowego Roku. I to co to znaczy? To znaczy ubrać się w swoje jakieś najpiękniejsze stroje albo kupić sobie nowe najlepiej i spotkać się na przykład w miejscu, w jakimś klasztorze buddyjskim albo w jakimś świętym miejscu buddyjskim i śpiewać wspólnie pieśni, jeść razem, palić kadzidła, składać ofiary. Nie, Nepalczycy nie uprawiają sportu, ale są miłośnikami krykietu. Uwielbiają krykiet. To jest po prostu... Krykiet to jest w ogóle... Nie wiem, czy mają chyba swoją drużynę. Mają chyba swoją drużynę. Ale krykiet w Azji jest bardzo popularny, bo masz Pakistan, Sri Lanka, Indie, Australia, prawda? Nowa Zelandia. Wszyscy grają tam w krykiet, tak? W Katmandu jest telewizja, no, prawda? 4 godziny dziennie, więc mogą sobie obserwować to. Mi się wydaje, że Nepalczycy też mają swój team, ale on tam jest troszeczkę, jak gdyby, że tak powiem, mało sprawny. Ale uwielbiają krykiet, tak. W krykieta grają zawsze wszyscy i wszędzie. Lubią też futbol, ale w niego nie grają, to znaczy piłkę nożną. Nie grają w nią. Dzuba mówi zawsze, że nie mają gdzie grać, bo oni mają same góry, więc gdzie mają sobie zbudować boiska? Po pewnym czasie mieszkania w Nepalu poznawałam też, do jakiej należą kasty. Bo oni się różnią, ludzie z różnych kast poszczególnych mają troszeczkę inne rysy twarzy. I chciałam jeszcze coś powiedzieć bardzo ciekawego o kaście, że nie można kogoś oszukać, że jest się z innej kasty niż się jest, bo o kaście świadczy nazwisko i imię. Czyli na przykład pewne imiona są dawane tylko w tej kaście, a inne imiona tylko w tej kaście. Tak samo jest z nazwiskami, tak samo jest z rysami twarzy. Jak gdyby widać, że Newar to jest Newar, a Bramin to jest Bramin. Tego nie da się oszukać. Na przykład zawierając małżeństwa pozakastowe, spada się zawsze o kastę niżej. Czyli jeżeli na przykład się zdarzy, że ktoś sobie zawiera małżeństwo, że tak powiem, niearanżowane, tylko tak zwane love marriage, oni też tak mówią w Katmandu, prawda? Czyli że spotkałem kogoś, zakochałem się pomimo mojej rodziny, która się nie zgadza i tak zawieramy małżeństwo, to jak gdyby spada się wtedy o kastę niżej. Czyli dziecko urodzone w tym małżeństwie też jest o kastę niżej. Czyli właściwie nie ma możliwości podciągnięcia się o kastę wyżej, można jedynie tylko spaść o kastę niżej. Tak? Wydaje mi się, że tak naprawdę nie podobają im się kobiety z Europy. Dlatego, że są wyzwolone, że mają swoje zdanie, ośmielają się je głośno wyrażać, palą papierosy, piją alkohol, seks jest łatwy. Nie lubią kobiet z Europy. Wolą swoje Nepalki, które zawsze na wszystko się godzą. Nie mają nigdy swojego zdania. I generalnie robią tak, jak oni chcą. Wszystko dokładnie tak. Ale było tak, że córka na przykład niezamężna, jeżeli ma seks z kimś, to przynosi hańbę całej rodzinie i ojciec mógł ją pozbawić życia. Mógł wydać taki wyrok, tak? I to społeczeństwo nie odebrałoby tego, że jest to niesprawiedliwe. Natomiast dzisiaj najczęściej zdarza się tak, że wyganiają z domu. Z wdowami też jest duży problem, dlatego że jest tak, że kobieta, jeśli zostaje wdową, nawet w bardzo młodym wieku, to nie może wyjść drugi raz za mąż. I wdowy, widać, rozpoznaje się wdowy, dlatego że one muszą zgolić sobie głowę, muszą zgolić sobie włosy i nie mogą nosić strojów, które noszą mężatki. A mężatki poznać można na każdym kroku, bo jak gdyby one muszą nosić parę takich rzeczy, które świadczą o tym, że są mężatkami. To jest przede wszystkim. One noszą tylko czerwony kolor. Dla mężatek jest tylko czerwony kolor stroju. Później jest czerwony albo zielony naszyjnik taki. To jest takie tak zwane pote, które bardzo widać. To jest takich zrobione koraliczków. Jest tak zwana tika tutaj. To jest taka czerwona kropka na czole. I jeszcze jedna taka kropka przy, jak gdyby, nie wiem, skroniu, tak? Co to się nazywa? Tutaj, jak to nazwać? Taka kropka, taka. Palcem naznaczona, to znaczy, że jak gdyby ona... Aha, bo kapłan w momencie małżeństwa naznacza ich tutaj, jak gdyby na znak krwi, że oni są jak gdyby połączeni. Także ona później musi sobie robić takim specjalnym pyłem, nie wiem, jak to nazwać, pyłem. Musi sobie robić właśnie taką kropkę. Także widać, jak gdyby, że ona jest... mężatką, zawsze musi to nosić. Jest nawet takie powiedzenie, że krowa jest jak matka. Zabić własnego brata, a zabić krowę, to jest to samo przestępstwo, za które dostaje się 30 lat więzienia. Zabić brata, a zabić krowę. 30 lat więzienia. Na pewno. W grudniu 2008 roku Dzuba chciał jechać do Polski, tak, i starał się o wizę turystyczną. No i dzwonił najpierw do konsulatu w Nowym Jorku i mówi mi, że wiesz, no Sylwia, dzwoniłem, ale pani nie mówi po angielsku, nie? Ja mówię, słuchaj, Dzuba, a w ogóle mnie oszukujesz, nie dzwoniłeś, nie? Krzyczałam na niego, że naprawdę nie dzwonił i że to jest niemożliwe, że pani nie mówi, jak to nie mówi po angielsku w konsulacie w Nowym Jorku, no? A on twierdzi, że no słuchaj, no naprawdę dzwoniłem, kochanie, i naprawdę nie mówi. Więc ja mówię, dobra, okej, okay, dobra, to ja zadzwonię. Mówię, sprawdzę go, bo na pewno mnie oszukuje. Więc dzwonię i pytam się pani po angielsku. Pani mówi, że ona mnie bardzo przeprasza, ale ona nie mówi w języku angielskim. Jak chce z kimś rozmawiać, to muszę tam zadzwonić o innej porze, tak? Okej. Okay. Pojechaliśmy do tego konsulatu w końcu składać ten wniosek o wizę dla niego. I się okazało, że rzeczywiście pani w okienku, która przyjmuje wniosek o wizę, nie mówi w języku angielskim. Na co mój mąż mówi, że no dobrze, ale on nie mówi w języku polskim. Więc jak on może odpowiedzieć na pytania, które mu tam zadają? Na co pani mówi, że dobrze, to ona zawoła kogoś, to mówi trochę w języku angielskim. No w sumie cała sprawa trwa 20 minut. Przyszła jakaś pani i coś tam dukała. Także to tak, tak to wygląda. Ja ciągle słyszałam matki tłumaczące, że po co mojej córce jest wykształcenie? Ona nie musi umieć pisać i czytać. Znaczy ja mówię o matkach, które mieszkają w górach, tak? Bo jak gdyby ja mówię, ja cały czas mówię trochę o górach, bo w Katmandu powiedzmy jest troszeczkę inaczej, tak? Katmandu ma jak gdyby... ma jak gdyby cały czas dostęp do tego, co my przywozimy ze sobą, prawda, jako turyści tam, tak? Więc tam się wszystko zmienia, tam jest troszeczkę inaczej. Natomiast ja mówię o takich bardzo już, no takich rejonach górzystych, tak? Gdzie nas jest trochę mniej i nie mają oni styku z inną kulturą, więc tak żyją od, tak jak żyli 100 lat temu, tak żyją do dzisiaj. Więc ja słyszałam właśnie matki tłumaczące, że po co mojej córce wykształcenie? Ona nie musi umieć czytać i pisać. Ona ma umieć wiedzieć, jak nie wiem, jak ściąć. Aha, bo na przykład kobiety wykonują takie prace, że ścinają drzewa w lesie, tak? To nie jest praca dla mężczyzny. To znaczy kobieta idzie i ścina to drzewo w lesie. To nie są prace dla mężczyzny. Tak samo przy budowach domu. To budowa domu to jest niesamowite. Też byłam w szoku. To nie jest praca dla mężczyzny. To są prace, które wykonują kobiety. To znaczy rozrabianie cementu. Dźwiganie cegieł, prawda, kamieni. Je nadzorują mężczyźni, to znaczy oni mówią, co i jak robić, natomiast domy budują kobiety. Tak samo ścinają drzewa kobiety. Wszystkie jakieś takie cięższe prace wykonują kobiety. Ja nieraz byłam na przykład w wioskach, gdzie na przykład w porze suszy, kiedy nie ma wody, po wodę trzeba iść na przykład 2 godziny w jedną stronę. Wszystko noszą to kobiety, tak. Nie są jakieś tam litry, prawda, wody na... Widać nieraz, prawda, zdjęcia, że na przykład kobieta idzie i tu ma litr wody, tu jeszcze ma, prawda, wodę i to wszystko noszą kobiety. Na początku sobie myślałam, że właśnie dlaczego się nie buntują, że muszą być bardzo nieszczęśliwe, ale później zobaczyłam, że one nie są nieszczęśliwe. To jest po prostu ich życie. To jest jedyne życie, jakie one znają i one nie są tam nieszczęśliwe. Mało tego, ja byłam w szoku, bo na przykład byłam w domu, gdzie mężczyzna miał 3 żony, i one nie wyglądały, chyba że udawały przede mną, nie wiem, ale one nie wyglądały na jakieś nieszczęśliwe. Też byłam w szoku, że jak to w ogóle jest możliwe. 3 żony, tam była chyba 4 dzieci. Ta 4 dzieci do każdej z tych żon mówiła mamo. One tam żyły razem. Nie wiem, dla mnie to było szokujące, tak? Ja bym się no coś takiego nie zgodziła na przykład, ale one tak żyją tam i to jest normalne. Ale też widziałam na przykład w niektórych rejonach, tak? W niektórych kastach nepalskich jest na przykład tak, że ta kobieta może mieć 2 mężów. I najczęściej są to bracia swoi, na przykład bracia. Że 2 jak gdyby poślubia jednego brata, ale sypia też i z 2 bratem. Czyli jest jak gdyby żoną jednego i drugiego. Czyli on sobie wybiera żonę, ale ona jest jak gdyby też żoną jego brata. 5 lat mieszkałam w Nepalu, a od 2 lat kursuję. Od 2 lat kursuję. To znaczy, że nie mogę znaleźć swojego miejsca. Czyli kursuję pomiędzy Nepalem, Stanami a Polską. Podjęliśmy decyzję, że nie wracamy do Polski, wiesz, byliśmy teraz w Polsce od grudnia tego 2008 roku i stwierdziliśmy, że pojechaliśmy właściwie tak naprawdę na 3 miesiące, zobaczyć, czy możemy tam mieszkać. To się jakoś przedłużyło do września i stwierdziliśmy, że nie, no, że zamykamy ten temat i że to nie jest miejsce dla nas. Ale niesamowite jest, co chcę powiedzieć troszeczkę teraz inaczej, że mam gości z Nepalu teraz, to znaczy mam gości druby brata, mojego męża brata i 2 kolegów. Przyjechali na wizę turystyczną na 3 miesiące. No i pytam się ich po 2 miesiącach pobytu, żeby coś mogą powiedzieć o Polakach, o Polsce. Widzę, że tak niechętnie, nie? No to sobie myślę, no to pięknie. Na pewno coś mi tu powiedzą negatywnego, ale ich ciągnę. Upijam ich, aha, bo oni nie mogą też pić alkoholu, ale się w Polsce nauczyli. I gruby brat pierwszy raz pił tak alkohol w Polsce, tak. Bo oni są z kasty braminów, więc im nie wolno. Więc się ich pytam, no to powiedzcie, no jak wam się podoba? No to oni mi mówią tak, o Warszawie mówią tak, bo w Warszawie tylko byli, mówią tak, no ładnie, no czysto, no bardzo czysto, No dużo parków macie, no czyste ulice i drogi macie, no wszystko macie. Ale tak czuję, że tak coś tak, tak, nie? Tak tam popycham i mówię, no ale powiedzcie to, co wam się nie podoba? Oni mi mówią tak, no ludzie są brudni. Więc ja bronię tych Polaków i mówię, że jak to brudni? W porównaniu do Nepalczyków są bardzo czyści w ogóle. Kąpią się dwa razy dziennie, wy się kąpiecie raz w miesiącu w ogóle. Jakie porównanie? Tu używamy perfum w ogóle, różnych kosmetyków. No w ogóle o czym oni mówią, nie? Oni mówią, że bratowa, nie no. Że brudni wewnętrznie. Że nie są życzliwi. Że nie potraficie się uśmiechnąć szczerze na ulicy. Jesteśmy tu dwa miesiące, właśnie pracują trochę w Instytucie Nepalskim też. Na ulicy spotykają ludzi, mówią, że nie spotkali jeszcze nikogo, kto bezinteresownie, po prostu szczerze, prosto z serca, uśmiechnie się do drugiego człowieka. I podają przykład. A zobacz, jak jest w Nepalu. Jak ludzie potrafią się szczerze, prosto z serca do ciebie uśmiechnąć. I tego im brakuje. I mówią, że nie mogliby mieszkać w takim miejscu. Także po tym tak sobie pomyślałam, no... Trochę mnie to zabolało, chciałam bronić tych Polaków. Ale stwierdziłam później, że to chyba prawda, że trochę patrzymy na siebie spod łba i że to trochę prawdy o tym jest, tak? Może to nie jest nasza wina, może to wina historii, ale nieważne, tak trochę jest, tak? Instytut to było takie miejsce, to jest takie miejsce nadal, które istnieje w Warszawie, które założyłam ja, będąc właśnie w Nepalu. Powstał taki pomysł, że no może przybliżyć trochę tą kulturę właśnie Nepalu, Tybetu, trochę zrobić jakieś takie miejsce w Polsce, w którym ludzie mogliby się trochę dowiedzieć, tak, o kulturze właśnie Nepalu, to miało być takie miejsce spotkań, gdzie można by zobaczyć zdjęcia, obejrzeć filmy o Nepalu, dokumenty różne, a także pokazać swoje zdjęcia. Jeśli ktoś na przykład był, chce się spotkać, zrobić jakąś wystawę, przy okazji też funkcjonuje sklep, gdzie można nabyć różne fajne rzeczy. Znaczy, że takie z reguły to są buddyjskie rzeczy, tak? Znaczy, takie buddyjskie rzeczy przywiezione z Nepalu. Z tym, że niestety pomysł trochę nie chwycił. To znaczy, tak nie było jakiego. Znaczy, ciągle za mało osób jeszcze się chyba tym jednak interesuje. Ciągle to jest wszystko mało. To znaczy, że przychodzą osoby, a to są ciągle ci sami ludzie. Ciągle ci sami ludzie, którzy jak gdyby interesują się tym tematem, tak. To są ci sami. Ciągle obracamy się w tym samym kole, tak, osób. To się jakoś tam nie wychodzi poza to. Także to chyba nie jest ten moment. Buddystów widać wszędzie, Katmandu wszędzie. Można ich poznać po tym, że trzymają w ręku malę. Mala to jest taki różaniec buddyjski, który składa się ze 108 koralików. I oni chodzą na przykład wokół, nie tylko, ale no, generalnie wokół świętych miejsc, obchodzą te święte miejsca, nucąc mantrę, tak? Omane Padme Hum, Omane Padme Hum. Gdyby te koraliki, ten różaniec, tą malę, jak gdyby przekładając jak gdyby te koraliki, tak? Mają też często młynki modlitewne. Także ich widać wszędzie, wszędzie. To jest takie bardzo niesamowite, mocne miejsce to Katmandu. Bardzo mocne, bardzo, bardzo takie święte miejsce naprawdę. To w ogóle czuć, jak się tam wjeżdża. Nie wiem, czy to są góry też. W ogóle góry dla Nepalczyków są święte. Himalaje to są świętymi górami. Każda z tych gór ma jakąś swoją legendę. Każda z tych gór ma swoją nazwę. Są na przykład niektóre święte góry, tak jak Maca Pucare, bardzo święta góra w Nepalu, na które nie można wchodzić, to znaczy nie są wydawane pozwolenia na wejście na górę, na szczyt. I było parę razy, były takie sytuacje parę razy, że pomimo pozwolenia jakieś tam, prawda, ekipy próbowały wejść na tą górę i są legendy, które mówią, że ich ciała nigdy nie zostały odnalezione, ponieważ góra się trzęsła na przykład, tak? Trzęsła się, oni wszyscy spadali w przepaść. Bardzo ciekawą górą też, z tym, że to jest góra w Tybecie już. Bardzo, bardzo piękną, ciekawą górą, ciekawą historią jest Mount Kailash. To jest góra, która jest bardzo świętą górą. Jest miejscem pielgrzymek, zarówno dla Tybetańczyków, jak i dla hinduistów. Tam praktycznie każdy chce pójść. Każdy z wierzących, tak? Jest to święte miejsce dla jednych i dla drugich. I oni obchodzą tą górę, chyba obejście zajmuje 3 tygodnie. Także razem są pielgrzymki, tak, właśnie wokół tej góry. Więc jest wiele takich miejsc w Katmandu właśnie, świętych miejsc, do których przychodzą i hinduiści, i buddyści razem. My próbowaliśmy mieszkać w Stanach, byliśmy tutaj pół roku. Natomiast mojemu mężowi się nie podobało trochę. On narzekał. On trochę nie mógł się odnaleźć. Ale teraz po pobycie w Polsce powiedział, że jednak woli Stany. Powiedział, że tak więcej możliwości widzi dla siebie w Stanach.